A z nami jest krytyczka filmowa, dziennikarka Mariola Wiktor. Witaj, Mariolu.
Dzień dobry, witam.
Śledziłaś te losy zimnej wojny od samej premiery światowej, czyli od pokazu na festiwalu filmowym w Cannes. Pamiętam, jak wtedy też rozmawiałyśmy i przewidywałaś, że ten film może nam jeszcze dostarczyć wielu pozytywnych emocji. Dzisiaj się okazuje, że po tych wielu już pozytywnych emocjach, po BAFCie, po europejskich nagrodach filmowych wcześniej, po nominacji do BAFTY, ale nie tylko, mamy nominacje aż w 3 kategoriach do Oscarów. Czy według ciebie to jest jakiś przełomowy moment w historii polskiego kina, polskiej kinematografii?
W ogóle otrzymanie nominacji w kategorii film nieanglojęzyczny, no wiadomo, że to jest już samo sobie z nagrodą i to jest wspaniała sprawa i nie mamy zbyt wielu takich przykładów, jeśli chodzi o polskie kino, to jest wspaniały sukces, serdecznie Pawłowi i całej ekipie gratuluję, ale dodatkowo, tak jak powiedziałaś, tutaj mamy jeszcze tą sytuację, że film został nominowany także w kategorii najlepsza reżyseria, także najlepsze zdjęcia i to już rzeczywiście już zupełnie jakby nowa jakość.
Bo to są te absolutnie już główne kategorie indywidualne.
Tak, tak. No i to rzeczywiście pokazuje, że to, co jakby wyrokowałyśmy w Cannes, że ta droga, którą oni tam rozpoczęli, no jakby zataczała coraz szersze kręgi, zdobywała coraz większą popularność ten film. Rzeczywiście, gdyby śledzić te wszystkie tutaj artykuły, ja też przeglądałam, przychodząc tutaj do ciebie, no to ilość nagród jest po prostu oszałamiająca. Ja nie pamiętam takiego przypadku i już można powiedzieć, że IDE też przebił w sensie jakby obecności i też promocji amerykańskiej, bo tutaj mówiłaś o BAFCie, mnóstwo amerykańskich krytyków. No właściwie nie ma, co więcej, nawet tutaj pokan jeszcze także europejskie rozmaite gremia, typu szwedzkie nagrody filmowe, hiszpańskie nagrody dla zimnej wojny.
Krytycy w Londynie ostatnio.
W Londynie krytycy dostał też w Palm Springs Jasia dostała nagrodę. No ten film właściwie wszędzie był, mówię tutaj, bo też miałam swoją malutką cząstkę i się pochwalę, przyznaliśmy Złotą Taśmę, czyli nagrodę krytyków w polskiej sekcji Fipreszci właśnie dla filmu Zimna Wojna i to było ex aequo z Klerem, bo tu chodziło o polski film, natomiast w kategorii filmu zagranicznego przyznaliśmy Romie, także...
No właśnie, Roma okazuje się chyba być naprawdę czarnym koniem tych tegorocznych Oscarów, bo pojawia się praktycznie chyba we wszystkich najważniejszych kategoriach, w tym w kategorii najlepszy film. Nie tylko będzie konkurować z Zimną Wojną w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale także między innymi z filmem Faworyta, Narodziny Gwiazdy, Vice, Green Book, Bohemian Rhapsody. To są te główne filmy, które powalczą o najważniejszą nagrodę. Czy Roma jest w stanie, że tak powiem, zabrać nam tę ostateczną radość? To znaczy jednak zdobędzie statuetkę właśnie w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No, rankingi tutaj są raczej bezlitosne dla nas, że nominacja była pewniakiem, ale statuetka już niekoniecznie.
No tutaj jeszcze scenariusze mogą być bardzo różne. Więc ja bym nie stawiała, że albo Roma, albo my, albo jeszcze coś. Oczywiście wszystko jest możliwe, tak sądzę. Natomiast no, pojawiały się różne i pojawiają się nadal tak na gorąco. Ja wczoraj gdzieś przeczytałam, że na przykład uważa się, chyba też Piotr o tym mówi, o tej polityce, że być może, chociaż mówię, to też jeszcze nie musi się sprawdzić, więc też się nie nakręcajmy, ale być może i jakaś część prawdy jest w tym, że wiadomo, Hollywood opanowany jest przez ludzi, którzy nie lubią Trumpa. Artyści w ogóle nie lubią Trumpa i jego pomysły na budowanie muru pomiędzy Meksykiem i USA sprawiają, że no, ma wielu wrogów.
Alfonso Cuarón jest Meksykaninem.
Ten film w ogóle, właśnie, do czego zmierzamy, ten film mówi o ludziach wykluczonych, a więc o Indianach, o właściwie takich ludziach, którzy nawet w społeczeństwie meksykańskim są wykluczeni.
On wraca do swojej ojczyzny lat 70.
I też pokazuje, że jest człowiekiem, któremu się spełnił American Dream, ale dlatego, że miał możliwość, oczywiście to była inna sytuacja, jego zaprosił Sydney Pollack, dał mu pewną szansę zaistnienia w Hollywood, ale jest ciągle ta Ameryka dla tych ludzi jakimś takim rajem, miejscem, gdzie można się zrealizować i Cuarón to pokazuje. Więc troszkę tak na zasadzie to działa, dajmy Trumpowi przytyczka w nos i pokażmy, że jednak bądźmy jakby przeciw tej jego polityce i trochę tam być może pewien wymiar polityczny tutaj istnieje, to pewnie chciał powiedzieć.
To jest, od razu się nazywa pytanie o kryteria. kryteria oceny. No bo,
nie zawsze pierwsze, artystyczna jakość jest głównym kryterium.
No tak. Wiadomo, że no, Oscary to jest komercyjna nagroda kina amerykańskiego. Te pozostałe, europejskie i tak dalej są na dokładkę. To dokładnie widać. Wiadomo, że działa ogromny lobbying na rzecz jakiegoś tytułu, jeśli jest dobrze przeprowadzony. Właśnie. Jeśli się dotrze do dużej liczby członków Amerykańskiej Akademii Filmowej z dobrym przekazem, to jest większa szansa.
Jeżeli się sprawi, żeby oni ten film zobaczyli.
To jest,
ale
to jest
polityka, czy mogłaby przeważyć naprawdę już w tym ostatecznym rozdaniu?
No Michael Moore na przykład, Fahrenheit. No, mamy dużo takich przykładów. Poza no tym tak. Dobrze zwrócić uwagę na to, że pamiętajmy, to jest też pojedynek Amazona z Netflixem.
Gigantów.
Rome reprezentuje Netflix, a Amazon Zimną Wojnę. I niestety Netflix, znaczy niestety dla nas, ma jednak szersze chyba pole działania. Tam ta dystrybucja ma większy zasięg i prawdopodobnie no, więcej niż pewne jest to, że więcej członków Akademii obejrzało jednak Romę niż Zimną Wojnę.
Ale właśnie, jeżeli jeszcze tak podkreślać tą siłę Romy i przewagę, jeżeli tak możemy powiedzieć, Romy nad Zimną Wojną, no to nominacja dla aktorki, która zagrała w Romie, a brak nominacji dla naszej Joanny Kulik. Z wielkim żalem przyjęłaś te informacje, że Joasia Kulik nie powalczy.
No serce mi pękało. Naprawdę. Szczerze.
Miałaś nadzieję, że jednak tak. Znajdzie się w tym gronie?
Jednak jakoś wierzyłam, nie wierzyłam w Oscara, ale wydawało mi się, że ma bardzo dużą szansę na nominację, bo tym bardziej, że ja powiem może tak, no znów no jasne, ale nie będę ukrywać, że sercem jestem za Joanną, ale też nie tylko. Chodzi też o takie, jednak to, co pokazała Joasia, z całym szacunkiem dla tej Alicji Patrycjo, nawet dla Lady Gagi, to jednak było coś więcej, bo tutaj no, ona świetnie zagrała, ale też jak rozmawiałam z Cuaronem w Wenecji, to jest kobieta, to nie jest aktorka zawodowa. Ona rzeczywiście udźwignęła, ona to uniosła i chwała jej za to, natomiast no, wydaje mi się, że takie wyróżnienie aż na nominację, moim zdaniem, no troszkę jest zawyżone. To samo Lady Gaga, która no oczywiście film jest świetny i ona świetnie zagrała, tylko umówmy się, mnie się wydaje, że Amerykanie szukają takiej, jakby brakuje im ciągle jakiejś takiej diwy. Mówię o Whitney Houston, była Madonna, Cher i teraz potrzeba, no to właśnie Lady Gaga wpisuje się w to, stąd pewnie ta nagroda, ale tutaj jak się porównuje Joannę, tą Izulę z tą Alicją Patrycjo i z Lady Gagą, ja bym tutaj spokojnie uważam, że miejsce dla Joasi powinno jednak w tym panteonie tej piątki być.
Może nie przy tym filmie, przy okazji kolejnego filmu nakręconego w Hollywood. Trzymamy za Joannę Kulik oczywiście kciuki. Zapytam jeszcze o inny polski akcent, którego niestety ostatecznie w nominacjach zabrakło. Dokument Komunia Anny Zameckiej, który znalazł się na tak zwanej shortliście oscarowej. Dziś już wiemy, że też nie powalczy o Oscara. Kolejna szkoda, chociaż tak naprawdę ogromny sukces już sama obecność na tej shortliście dla Zameckiej.
Tak, Ania wygrała festiwal w Yamagoto, to jest w Japonii i to daje wtedy szansę jakby wejścia na tą shortlistę, ale oczywiście było wcześniej najlepszy dokument Europejskiej Nagrody Filmowej, dostała to wyróżnienie, więc też liczyliśmy, ale tutaj trudno mi się wypowiadać, bo to są, ona konkurowała w kategorii dokumenty, wiele z nich no, nie mieliśmy okazji obejrzeć, bo albo to były gdzieś festiwale mniejsze, większe, więc też trudno powiedzieć, jaka była konkurencja. I też no nie mogę, ale mówię, całym sercem byłam i na pewno jest to świetne, niezależnie od nagród, pamiętajmy, to samo dotyczy i tego, co zrobiła Joanna i Zimnej Wojny, że tak Ewa Puszczyńska powiedziała, nagrody są nagrodami, ale wiemy, że to są naprawdę, możemy to powiedzieć z całym taką przekonaniem, odpowiedzialnością, to są wybitne filmy wszystkie.
A czy wybitne są te wszystkie filmy, które powalczą w kategorii najlepszy film? Bo mamy tutaj na przykład Czarną Panterę, jest Green Book, wielki zwycięzca między innymi Globów, są Narodziny Gwiazdy, jest Vice, Bohemian Rhapsody. Czy to faktycznie jest film na miarę Oscara za najlepszy film
roku? No tu też mam wątpliwości.
Jak byś oceniła tak ogólnie te wskazania Amerykańskiej Akademii Filmowej?
Ja myślę, że tutaj no, często kierują się, mówiliśmy o tych względach politycznych, ale też takie gusta akademików, to co oni lubią, pewne takie preferencje, nie zawsze pewne ich tęsknoty, no właśnie dlaczego, jak powiedziałam o tej Narodzinach Gwiazdy, bo potrzebują właśnie filmowej amerykańskiej diwy. Dlaczego? Ale też tak sobie myślę, no Bohemian Rhapsody. Tutaj ciekawa sprawa, bo o ile tutaj nominowany do ten
najlepszy aktor, najlepszy, Rami Malek.
Tak, jest, tu można rzeczywiście, wykonał ogromną robotę, to mi się wydaje, że trochę niedobrze, że szkoda, że oni jednak, reżyser nie postanowił się skupić właśnie na postaci Freddiego Mercurego i że bardziej to jest film o Queen. Myślę, że to by było, to bardziej, tak wydaje mi się, jest takie trochę bezbarwne, takie papierowe te postaci, niedograne. Można by o wiele więcej wyciągnąć, stawiając, nie bać się postawić na Freddiego, który absolutnie jest postacią nietuzinkową, genialną, wspaniałą. No, ale wyszło jak wyszło. Ja chcę powiedzieć o tym Green Book, bo tutaj, kto wie, czy to nie będzie tak, właściwie tak naprawdę do czasu Złotych Globów, to on tak gdzieś tam z boku był. Cichutko. Poza tym wydawało się Peter Farrelly. Jakoś wiele osób uważało, że to jest taki reżyser komediowy, niepoważny. I nagle Złote Globy wszystko zmieniły. Okazało się, że został obsypany deszczem nagród. Ja miałam okazję spotkać się w Londynie właśnie z Mortensenem, Ali Mahershalą i twórcami tego filmu, czyli Peterem Farrell, Brianem Curry i Nickiem Vallelongą. To jest scenariusz, oni dostali za to nagrodę. I też wzięłam to w Londynie i tak szłam niezbyt chętnie przekonana do tego filmu, ale to jest naprawdę, zaskoczył mnie Farrelly. To jest świetne kino po prostu, które... Pamiętamy taki film francuski, to się nazywało Nietykalni, prawda? Gdzie też właściwie przyjaźń niemożliwa. Ale to nie tylko, że jest to film głęboki, to jest też film poczucia humoru, świetnie zagrane, absolutnie rewelacyjne role i zasłużone zarówno Mahershala, jego Ali, jak i Viggo Mortensena. I też chyba taki film, który z kolei Amerykanie potrzebują, on bardzo rezonuje dobrze, mimo że dotyczy lat 60. z tymi napięciami społecznymi, chodzi o rasizm, o inność, o taką ciągle.
Jednak
tam jest
te
problem,
wszystkie
jest
napięcia społeczne, że polityczne tak, są
to
bardzo
jest, to jest
istotne.
Ich świat, to, dlatego też oni, to jest ich jakby temat, a nie zimna wojna, przepraszam, lata 50. nasz kraj,
ale
Europa,
jednak
ciągle daleko.
Akademicy polubili styl opowiadania, bardzo szczególny styl opowiadania Pawła Pawlikowskiego. Mhm. Po raz kolejny go doceniają. Mieliśmy pierwszego historycznego Oscara polskiego dla Idy w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Czekamy oczywiście na więcej, to 24 lutego. Na razie mocno trzymamy kciuki. A komentowała na gorąco decyzje, te nominacyjne decyzje Amerykańskiej Akademii Filmowej Mariola Wiktor. Dziękuję bardzo.